Tonight's story on the Twilight Zone is somewhat unique and calls for a different kind of introduction. This, as you may recognize, is a map of the United States, and there's a little town there called Peeksville. On a given morning not too long ago, the rest of the world disappeared, and Peeksville was left all alone. Its inhabitants were never sure whether the world was destroyed and only Peeksville left untouched, or whether the village had somehow been taken away. They were, on the other hand, sure of one thing, the cause. A monster had arrived in the village.
Strefa mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę.
Witam Cię, Rafale.
Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku.
Dziś słyszymy się przy okazji omówienia kolejnego z epizodów Strefy Mroku. Przypominam, jesteśmy przy trzecim sezonie. Czeka nas dzisiaj ósmy epizod pod tytułem It's a Good Life w reżyserii Jamesa Sheldona. Do scenariusza Roda Serlinga z małą pomocą ten scenariusz powstał. O tym pewnego innego pana, o tym również powiemy. I tyle, ale to tyle, jeśli chodzi o takie suche informacje, ale chyba powinniśmy powiedzieć chyba ważną rzecz, bo przez wielu badaczy, nie tylko fanów, a nawet przez takie poważne periodyki, określany jest ten epizod jak jeden chyba z najważniejszych epizodów Strefy Mroku w ogóle. Są również takie zestawienia, które stawiają go w pierwszej trójce najlepszych epizodów Strefy Mroku, jeśli chodzi o ważność tego. Czy rzeczywiście tak jest?
Z pewnością jest to uzasadnione. Ten odcinek również należy do moich ulubionych odcinków. Jest nietypowy. Jest to rodzaj science fiction, który eksploruje te tereny, które później stały się dość takie charakterystyczne dla pewnego rodzaju kina grozy, czyli dzieci, tak? Dzieci, które są złe, tak? Obdarzone są jakimiś mocami lub jakimiś innymi umiejętnościami, które mogą czynić krzywdę ludziom, tak? Innym. Oczywiście tutaj powiedzenie o tym, że Anthony Fremont, główny bohater tej historii i to teoretycznie złe dziecko jest do końca złe, to jest troszeczkę na wyrost, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę też oryginalny tekst, o którym zresztą wspomniałeś, czyli utwór Jeromego Bixby'ego pod tytułem It's a Good Life, pod tym samym tytułem, gdzie ta natura Tony'ego Fremonta jest troszeczkę szerzej, tak, głębiej eksplorowana niż to jest w przypadku filmu, gdzie jest on raczej podstawiony w takim świetle małego socjopaty, tak? Nie da się tego inaczej powiedzieć, nie da się tego za bardzo stopniować. Oczywiście też tkwi w tym wszystkim pewna subtelność, natomiast w opowiadaniu jest to dużo, dużo bardziej ambiwalentne, że tak powiem, żeby go określić, kim on tak naprawdę, ten chłopiec, jest, jaka jest jego prawdziwa natura, tak? No jest to jeden właśnie z takich pierwszych prekursorskich, powiedziałbym, epizodów z Strefy Mroku znowu, który wpłynął na pewno wpłynął na pokolenia twórców i później mieliśmy między innymi takie seriale jak może nawet celowo odwołujące się tytułowo film, przepraszam, seriale, no opowiadania, bo to wyszło do opowiadania Dzieci Kukurydzy Stephena Kinga chociażby, tak? Tutaj Pole Kukurydzy też odgrywa niemałą rolę w odcinku It's a Good Life. To być może celowe nawiązanie, celowa inspiracja, która wpłynęła na Stephena Kinga i masę innych, tak? Wioska Przeklętych chociażby, dokładnie, która jest takim jakby tutaj rozwinięciem tej całej idei, która tkwi tutaj u podstaw opowiadania Jeroma Bixby'ego i właśnie tego odcinka zaadaptowanego przez Roda Serlinga, tak? Także na pewno jest to odcinek, który jest znakomity. Na pewno waga tego, że jest tak doceniany przez fanów, przez wszelkiego rodzaju badaczy Strefy Mroku jest uzasadniona. No i też wpływowy odcinek, jak tutaj tak pokrótce już nakreśliłem.
Bez wątpienia, tak? To jest ważny odcinek i z wielu powodów. Zarówno jeśli chodzi o obsadzenie w roli, no właśnie, nawet nie demiurga, ale takiego krzywdziciela jakiegoś takiego zła pod postacią właśnie małego chłopca, to to jest nową, no jeśli przynajmniej mówimy o telewizji, to jest rzeczywiście coś nowego, tym bardziej, że mamy tutaj w roli wspomnianego przez ciebie Antoniego przecież gra tutaj Bill Mami, który już wystąpił w Strefie Mroku. Mieliśmy go w przepięknym przecież epizodzie Long Distant Call, zresztą w reżyserii tego samego Jamesa Sheldona. Zupełnie inna rola. Ja przypomnę, że w Long Distant Call Bill Mami grał chłopczyka, który nie mógł pogodzić się ze śmiercią swojej babci. To jest bardzo taki wzruszający, nawet dochodzi do próby samobójstwa tego chłopca, więc równie mocne elementy, jeśli chodzi o udział dziecięcego aktora, ale zupełnie inne. Ten sam reżyser, ten sam aktor, młodociany aktor, czy mały aktor, bo też warte może przypomnienia jest tutaj, że Bill Mami, kiedy zagrał w tym epizodzie It's a Good Life, miał 7 lat. Postać Antoniego Fremonta, opisana właśnie przez Jeremy'ego Bixby'ego, miała 6 lat, więc tak naprawdę to jest ten sam wiek, ale zupełnie inna jest to postać. Ciekawe jest to, co wspomniałeś na temat pogłębienia postaci. Ja dzisiaj też oglądałem ten epizod z Markiem Scottrym Zikrim i on, ja nie czytałem opowiadania, to też się od razu przyznam, nie znam tego opowiadania Jeremy'ego Bixby'ego, ale Zikri powiedział, że ta wersja Sheldona, ten epizod Strefy Mroku, jest wierny opowiadaniu, przynajmniej jeśli chodzi o dialogi. Podobnoż całe partie dialogowe, które były obecne w opowiadaniu, zostały przepisane do scenariusza, co ma zaświadczać po pierwsze o tym, że to było dobre opowiadanie i że sam Serling podszedł do tego opowiadania z takim poczuciem, że nie za dużo trzeba zmieniać w tej warstwie, przynajmniej dialogowej. Tak oczywiście twierdzi Zikri, no i mniemam, że on również jakby zna to opowiadanie, więc mogę się tylko na tym opierać.
No ja to opowiadanie czytałem dwukrotnie. Okay. Trzeba podkreślić, że zazwyczaj wspominamy bardzo często tutaj w czasie naszych rozmów, w czasie naszych nagrań wspominamy o twórcach prozy amerykańskiej tego okresu, prozy science fiction głównie. I bardzo niewielu z nich doczekało się wydania w języku polskim. Tak? Oczywiście tej Ray Bradbury, który tutaj zasłynął niechlubnym odcinkiem w Strefie Mroku, to jest taka jedyna postać, która gdzieś tam na pewno się zapisała w pamięci, wiadomo, fanów science fiction, jest złotymi literami w annałach science fiction. Natomiast z pozostałych osób, które wymieniamy, bardzo rzadko zdarza się, żeby ktoś został wydany po polsku i akurat Jeremiemu Bixby'emu, co ciekawe, udało się i to właśnie z tym opowiadaniem znaleźć obok właśnie Raya Bradbury'ego, wspomnianego Friedricha Pola chociażby, czy Paula Andersona, bardzo znanych i popularnych pisarzy science fiction, również tego okresu, znaleźć się w takiej antologii, która została wydana w Polsce w roku 1989 pod tytułem Rakietowe Dzieci. I cała ta antologia skupia się właśnie na dzieciach obdarzonych jakimiś nadnaturalnymi zdolnościami, tu też dzieciach, które są i geniuszami, prawda, i jakimiś, powiedzmy, demirugami, złymi lub dobrymi, też to też różnie w tych opowiadaniach bywa. Natomiast cały ten zbiór ukazał się w języku polskim i właśnie Jeremy Bixby znalazł się tam z opowiadaniem To Wspaniałe Życie. I teraz mogę powiedzieć to, co mówił właśnie Mark Scott Zikri na wydaniu DVD w komentarzu, że tak, to opowiadanie czy scenariusz tego odcinka dość literalnie podąża tym, co było w samym odcinku, widzimy w samym filmie. Jest to dość dokładnie przeniesione, chociaż tutaj warto tak z lekkim przymrożeniem oka powiedzieć, że postaci z tej historii bardzo często powtarzają, że to wszystko jest wspaniałe, tak więc tutaj trudno by było jakiejś takiej wierności dialogom nie dotrzymać, skoro cały czas powtarzają to w kółko. Natomiast, tak jak wspomniałem, no, mamy ten moment skupienia się na samym Tonym, tak, który nie ma aż tak wiele takich momentów bardziej introspektywnych, jeżeli chodzi o sam odcinek. Tak, tutaj mamy taki moment, kiedy Tony udaje się na to słynne pole kukurydzy i okazuje się, że on pozostaje dzieckiem po prostu, tak? Jeżeli mamy w odcinku go jako postać, jako typowo postać socjopatyczną, tak, zdradzającą takie cechy, tak, skłonności Tu w opowiadaniu właśnie Jeromego Bixby'ego on jest bardzo dziecięcy, tak? On po prostu robi te wszystkie rzeczy po prostu z powodu niemożliwości odróżnienia tego, co jest dobre lub złe, tak? Źle interpretuje, bo od razu zaznaczmy, że Tony jest taką postacią omnipotentną, ale też jedną z jego zdolności jest możliwość wnikania w ludzkie umysły, tak? Kierowania tymi umysłami i odczytywania myśli, tak? I on czasami te myśli odczytuje błędnie, po prostu chce pomóc, a tak naprawdę wyrządza komuś wielką krzywdę. Nie wiem, czy akurat w odcinku, nie pamiętam, czy to jest w odcinku wspomniane, ale jest taki moment, kiedy umiera jakaś osoba z tego miasteczka, a Tony bardzo lubił żonę tego pana, który umarł, no i cóż mógł zrobić Tony, żeby ukoić ją w żalu, po prostu wskrzesił tego człowieka, tak? A wiemy, że to się nigdy nie kończy dobrze, kiedy ktoś przywraca kogoś z grobu, tak? Później jest też taka scenka właśnie o tym polu kukurydzy, o którym wspomniałem, która bardzo fajnie dookreśla nam Tony'ego. O tym powiemy troszeczkę więcej, może jak już zaczniemy przejdziemy do fabuły, już troszeczkę tak spoilując. Natomiast jest to scenka, w której Tony udaje się do takiej na to pole kukurydzy, gdzie stworzył taką malutką enklawę dla zwierząt. Tak? On po prostu wczytując się w umysły tych zwierzaczków, odczytując ich pragnienia, tworzy dla nich taką idylliczną, można powiedzieć, krainę, taki mały, zamknięty ekosystem, w którym dba o to, żeby wszystkim było dobrze. Tak? Oczywiście też błędnie troszeczkę interpretuje ten naturalny cykl życia, który powinien być pozostawiony samemu sobie. Na przykład kiedy jakieś większe stworzenie chce pożreć mniejsze stworzenie, no to większe stworzenie wysyła do tak zwanego grobu na polu kukurydzy. Więc też trochę to mnie implementuje, ale po prostu stara się też robić dobro na swój sposób, tak? Czego akurat w samym odcinku aż tak wiele nie uświadczymy. Tego rysu mimo wszystko wydaje mi się postaci, który by ja jako dookreślał ją zabrakło w samym odcinku. Just by using his mind, he took away the automobiles, the electricity, the machines. Because they displeased him. And he moved an entire community back into the Dark Ages. Just by using his mind. Now I'd like to introduce you to some of the people in Peeksville, Ohio. This is Mr. Fremont. It's in his farmhouse that the monster resides. This is Mrs. Fremont. And this is Aunt Amy, who probably had more control over the monster in the beginning than almost anyone. But one day she forgot. She began to sing aloud. Now the monster doesn't like singing, so his mind snapped at her and turned her into the smiling, vacant thing you're looking at now. She sings no more. And you'll note that the people in Peeksville, Ohio, have to smile. They have to think happy thoughts and say happy things, because once displeased, the monster can wish them into a cornfield or change them into a grotesque walking horror. This particular monster can read minds, you see. He knows every thought, he can feel every emotion. Oh, yes, I did forget something, didn't I? I forgot to introduce you to the monster. This is the monster. His name is Anthony Fremont. He's 6 years old with a cute little boy face and blue, guileless eyes. But when those eyes look at you, you'd better start thinking happy thoughts, because the mind behind them is absolutely in charge. This is the Twilight Zone.
Muszę zgodzić się z tobą, oczywiście bazując na epizodzie, że tutaj Anthony Fremont jest postacią bardziej demoniczną niż moglibyśmy wnioskować po tym, kim jest. To znaczy jest to rzeczywiście 6-letni chłopak, który powinien cieszyć się tym, że jest piękna pogoda i że może się bawić na zewnątrz. W tym epizodzie on ma coś w sobie takiego. To znaczy, widzisz, tu mamy taką sytuację, wydaje mi się, którą pięknie pokazywał autor opowieści Władca Much, prawda? To znaczy, dzieci są małymi dorosłymi, to znaczy postawieni w sytuacji bez wyjścia, zaczynają zachowywać się równie okrutnie jak dorośli. No, przynajmniej taka jest w jakimś sensie teza powieści Władca Pierścieni, kiedy to, jak przypomnę, dzieci przeżywają jako jedyne katastrofę i znajdują się na bezludnej wyspie. No i bardzo szybko zaczyna się tam klanowość, zaczynają się wojny, zaczynają się ostracyzm, konformizm i okrucieństwo. Wszystko, co charakteryzuje właśnie taki upadek cywilizacyjny. I tutaj troszeczkę, moim zdaniem, Anthony jakby jest tego typu postacią. To znaczy, on jest świadomy tego, jak potrafi kontrolować otoczenie wokół siebie. Bo tutaj rzeczywiście, przechodząc do samej opowieści, mamy historię, która rozgrywa się na totalnym zadupiu, można powiedzieć. To jest Ohio, to jest taka farma i poza tą farmą tak naprawdę nic nie istnieje. To przepięknie skonstruowane na samym początku wstępem Roda Serlinga. Myślę, że też powinniśmy się na chwilę zatrzymać, bo to jest niezwykłe. My bardzo lubimy te wstępy naszego mistrza Serlinga, ale ten wstęp jest wyjątkowy. Wyjątkowy jest ze względu chyba na długość tego wstępu. Jest rozbity, można powiedzieć, nawet na takie dwie części. Oraz to, w jaki sposób Serling również korzysta z gadżetów, jednego gadżetu, czyli mapy, która przedstawia Stany Zjednoczone. To zdarzało się wcześniej, to znaczy, że Serling gdzieś wchodził w dekoracje. Tu natomiast on trochę wygląda jak taki nauczyciel, który tłumaczy nam, widzom, na czym będzie polegała ta sytuacja. Rzeczywiście stoi on przy ścianie, na której wisi mapa Stanów Zjednoczonych. On ją opisuje, widzicie Państwo, to jest mapa, wszyscy wiemy, co ona przedstawia, ale skupmy się tylko na jednej części tej mapy. I nagle cała mapa Stanów Zjednoczonych jest jakby zaciemniana i skupia się na takim punkcie, który ma reprezentować właśnie miejsce akcji tego epizodu, taką farmę gdzieś tam w stanie Ohio. No, i Serling mówi coś, co jakby idąc dalej, wiesz, my to często robimy, Rafale, porównanie tego do jakiejś powieści Stephena Kinga, oczywiście pod kopułą, prawda? Serling nam tutaj sprzedaje taką informację, że to wszystko, co widzieliśmy na początku, czyli całość Ameryki Północnej jest nieważna, ona nie istnieje, ponieważ mocą tego chłopca Antonego Fremonta on wyłączył świat jakoby. Mało tego, to otoczenie tej farmy również zostało przez niego w cudzysłowie przystosowane. Tam nie działa nic, nie działa ani prąd. W ogóle ten epizod zaczyna się takim ujęciem ukazującym prosto, ale jednak bardzo sugestywnie, co się dzieje tam. Widzimy właśnie poobrywane druty, które wiszą ze słupów takich telefonicznych. Widzimy przewrócony samochód, co ciekawe. To jest może taki szczególik, ale po prostu samochód leży na boku. Żyją ci ludzie jak mormoni w XIX wieku, czy też mormoni nawet współcześni. Ale to jest dosyć ciekawe. Sam ten wstęp, raz, że Serling nam właśnie mówi, pokazując tą mapę, co jest ważne, i potem bardzo szybko też charakteryzuje chłopca, czy ma przepięknie suspens tutaj Serling, mówiąc, że to jest taki świat, to jest Ohio niby, to znaczy no, jakby wyciągnięte z tej tkanki USA, to się dzieje na tej farmie, która jest wyłączona jakby z obiegu, nie ma tutaj prądu, nie ma cywilizacji takiej współczesnej, ale ten świat zamieszkuje pewien potwór. On mówi coś takiego tam, prawda? I widzimy chłopca, który stoi, bawi się po prostu przy takiej drewnianej bramie. To jest też pięknie pokazane, to już zasługa oczywiście Sheldona. On tak zawisa na tej bramie drewnianej, ona się samoistnie tak otwiera i widzimy na zbliżeniu, bo bliżej kamery pojawia się Antony Fremont. Fremont, przepraszam, jak on patrzy na kamerę swoimi dużymi, błękitnymi oczami. I to jest właśnie ten potwór. I to jest wstęp Serlinga. No, wspaniałe, naprawdę nie wiem, jak ty to odbierasz, ale więcej takich wstępów by się chciało widzieć w Strefie Mroku.
Tak, ja to podobnie podsumowałem, że ma chyba 7 lat ten chłopiec i nie ma zęba na przodzie, piegi na nosie i omnipotencję, tak? Czyli jest takim potworem, który no nie był typowy, tak, dla tego okresu, jeżeli chodzi o kino, tak? Przyzwyczajone do potworów, prawda? Wiemy, jakie były wtedy potwory na ekranie, tak? Monstrum, mumia, Frankenstein, prawda? Dracula, tak? A tu mamy takiego potwora, który trzyma w ryzach, w żelaznym uścisku całą wioskę. Zresztą porównanie tutaj do pod kopułą jest tak najbardziej trafne, ponieważ
tam też, no tak, spoiler.
W opowiadaniu jest to troszeczkę bardziej zaznaczone, że po prostu zasoby tych osób kurczą się tak drastycznie, tak? Czyli wszystko to, co Antonio uznaje za niepotrzebne mu, tak? Albo niepotrzebne ludziom, których kontroluje, czyli takie rzeczy jak na przykład alkohol, dobre trunki, jakieś wykwintne jedzenie, czy chociażby takie przedmioty codziennego użytku, których no, Antoniemu nie są po prostu potrzebne, tak, zwyczajnie, lub też rozrywka jakiegoś rodzaju. Tak? Tutaj bardzo fajnym i mocno takim zaznaczonym wątkiem jest kwestia odnajdywania pewnych rzeczy, czyli takich rzeczy jak, nie wiem, płyta gramofonowa, czy jakiś obraz piękny namalowany, tak, czy jakiś bibelot, jakaś ozdoba, tak, że ludzie już nie są w stanie nabywać tych nowych rzeczy. Tak? Jeżeli znajdą coś takiego gdzieś tam na strychu, to się pomiędzy sobą wymieniają i mają swoje tury, tak, przytrzymywania danej rzeczy, czyli na przykład, jeżeli ktoś znajdzie piękny bibelot albo piękny obraz, żeby powiesić go sobie na ścianie, czy chociażby pianino, to są tury, w których oni mogą przytrzymać, na przykład 2 miesiące ma ta rodzina, 2 miesiące ma rodzina Hollisów, 2 tygodnie rodzina jeszcze kogoś, także te wszystkie rzeczy są im ograniczane, tak, jeżeli nie są niezbędne, jeżeli Antoni uzna, że nie są niezbędne, bo czasami może być tak, że jest coś im bardzo potrzebne, tak, a Antoni stwierdzi, że to nie jest potrzebne, to zostaje im to zwyczajnie zabrane, zabronione.
No właśnie, może rzeczywiście łatwiej będzie dla naszych słuchaczy, którzy nie widzieli epizodu, opisać tę sytuację troszeczkę inaczej. Wyobraźcie sobie, że mamy oto świat zawężony powiedzmy do 15-30 km kwadratowych, na którym to żyją ludzie i dziecko, no po prostu chłopak 6-letni kontroluje wszystko. Jest w stanie zwyczajnie siłą swojej mocy zwyczajnie, kiedy się tylko na chwilę skupi, zrobić dosłownie wszystko. Może spowodować, że ktoś umrze, może spowodować, że coś się zdematerializuje, coś się na nowo pojawi, tworzyć nieznane zjawiska, typu, nie wiem, tworzyć nowe zupełnie gatunki zwierząt. Tylko pamiętajcie cały czas o tym, że nie mamy do czynienia z dorosłym w ciele dziecka, tylko to jest autentycznie dziecko, w sensie na poziomie mentalnym dziecka. Więc wszystko to, o czym przed chwilą mówił Rafał, trzeba właśnie przez cały epizod o tym pamiętać. To jest dziecko, które jest, bawi się, jest zadowolone, ale kiedy się nudzi, no to jest złe. Interesują go tylko te rzeczy, które mogą interesować sześciolatka. Nie jest on zbyt zadowolony z rzeczy, których nie rozumie. To jest zresztą istotne, prawda? Dzieci, no, przechodzą do porządku dziennego nad rzeczami, które są im obojętne. Tutaj natomiast mocą tego Antoniego Fremonta będzie to, że on może pstryknięciem palca spowodować, że te rzeczy znikają. Znikają dosłownie, przestają istnieć. I mając to na uwadze, możemy sobie wyobrazić, jak zachowują się dorośli. Dorośli, którzy cały czas mają się na baczności w otoczeniu Antonego, starają się przypodobać mu, starają się być dla niego jak najbardziej mili, niezależnie od tego, czy to są ludzie mu obcy, sąsiedzi lub na przykład dostawca zakupów, bo takiego poznajemy na samym początku, czy są to jego bliscy, czyli mama i tato. Wszyscy oni, mówiąc dobitnie i no wręcz nieładnie, szczerzą do niego zęby, uśmiechają się, żeby Antony miał poczucie, że jest doceniany, że jest kochany, że wszystko jest w porządku, niezależnie od tego, co Antony robi. A my troszeczkę dowiadujemy się o tym, poza kadrem, co Antony już zrobił. Pamiętasz, on zwierza się swojemu ojcu, mówiąc w pewnym momencie, że jednego z sąsiadów spalił. Też to zobaczymy w cudzysłowie, usłyszymy bardziej, że Antony uśmierca psa, dlatego że przeszkadzało mu, jak on za oknem szczekał. W ogóle Antony stwierdza, że nie lubi wszystkich psów, więc najlepiej jakby one przestały istnieć. I mówiąc to, te psy rzeczywiście przestają istnieć w jego otoczeniu. Ten, wracając do tego dostawcy, który pojawia się, to jest dorosły facet, no powiedzmy tam, powiedzmy 18-20-latek, który cały czas próbuje dopytywać matki, czy Antony go lubi. Jest on totalnie przerażony, kiedy jest w obecności Antonego, żeby nie powiedzieć czegoś za dużo. To jest facet, który pojawia się tam pewnie cyklicznie w mieszkaniu państwa Fremontów i wolałby, żeby Antony pamiętał go jako bardzo usłużnego, uśmiechniętego pana, który dostarcza mu jego ulubione produkty, bo o tym też jest rozmowa. Czy Antony na pewno będzie lubił to, co on przywiózł, prawda? Czy on lubi to, tam nie pamiętam, czy chodzi o jakąś zupę pomidorową, czy o coś podobnego, ale pamiętam, że ten sprzedawca rozmawia z matką na temat ulubionej rzeczy do jedzenia Antonego. I o ile ci domownicy, tam jest taka starsza pani ciotka, prawda, to jest Antonego, ona zachowuje się, jest jej, no, oni po prostu znają Antonego, w sensie nawet nie jego moce, a bardziej znają go jako no, chłopaka, który się urodził. Możemy domniemać, że ta moc się pojawiła, kiedy Antony zyskał pełną świadomość, kiedy był niemowlakiem, być może robił coś przypadkowo, ale nikt tego nie łączył z Antonym. No i ja też tak to odczytuję, że ta najbliższa rodzina jest troszeczkę, jest w stanie bardziej go kontrolować, w cudzysłowie, niż ci obcy ludzie, niż ci sąsiedzi i ten przede wszystkim sprzedawca, który jest przez cały moment, kiedy się pojawia w tym mieszkaniu, jest totalnie zdenerwowany i spocony. Zresztą ciekawe jest to, że kiedy rodzice Antonego pozostają czasami sami w pomieszczeniu, czy w ogóle w jakiejś sytuacji, to też widzimy już nie uśmiech i skupienie na ich twarzy, ale totalny lęk. Matka i ojciec również boją się swojego syna. I wiesz, kurczę, dochodzimy do takiego momentu, bo pewnie nasi słuchacze, wiesz, jakby pomyślą sobie, no dobra, fajne to wszystko, co mówicie, ale dlaczego oni wszyscy nie wpadli na to, żeby zabić tego Antoniego, nie? Pora najwyższa, żeby to zrobić. Ja też o tym myślałem, oglądając tym razem ten epizod, i pomyślałem sobie, że to są dobrzy ludzie, to, że oni nie chcą zabijać dziecka. Podobny dylemat zresztą pojawia się we wspomnianym przez ciebie filmie Wioska Przeklętych. Tam też dochodzi do takiego momentu, że rodzice musieliby zgładzić swoje własne dzieci, chociaż wiedzą już to, że one są dziećmi kosmitów. Podobny system jakby zachwiania wartości pojawia się przecież w Omenie, prawda? Kiedy Gregory Peck musi zabić swojego nawet przybranego syna. Możemy też ciągnąć to dalej. Egzorcysta Williama Friedkina i również dziewczynka, która, no nie wiem, jest, no nie będę opisywał filmu, wszyscy, którzy widzieli, wiedzą, o co mi chodzi. To jest bardzo ciekawy mem, bardzo ciekawy element, który się pojawia w tym oto skromnym It's a Good Life. To znaczy dziecko jako naiwna istota, przepraszam, to co powiedziałeś też, Rafał, na samym początku, oraz jakaś diabelskość zaklęta w tej postaci. I widzisz, on, tak jak powiedziałeś, nie robi tego, bo nie jest socjopatą, ten Antony, tylko jest dzieckiem. On jest rozdrażniony, on ma dość, no to wtedy powoduje, że ktoś przenosi się na pole kukurydzy. Tu też warto dodać, że te pole kukurydzy odgrywa taką rolę, jak je opisać, takiego czyśćca?
Takie miejsca, cmentarzysko po prostu, tak?
Cmentarzysko. Tak, tak. Wysyła wszystkie niechciane rzeczy. Rzeczy mam na myśli ludzi i zwierzęta również, prawda?
Tak, no wynikało to z tego troszeczkę też, znowu się odniosę do opowiadania, bo opowiadanie bardzo fajnie uzupełnia pewne wątki. Z tego, że on po prostu kiedy kogoś zabił lub skrzywdził w jakikolwiek sposób taki, że doprowadził do śmierci, czy na przykład zwierzęcia, czy człowieka, to zostawiał po prostu tak, jak jest gdzieś tam na wierzchu. No i kiedyś ojciec po prostu powiedział, że gdyby był tak uprzejmy, oczywiście mógłby wysyłać te stworzenia tych ludzi do grobu na polu kukurydzy. No oczywiście nie przeszkadza to też Antoniemu wysyłać też żywych ludzi i pogrzebać ich żywcem na tym polu kukurydzy, bo to też się przynajmniej w opowiadaniu zdarza, tak? Czy mogli go zabić, to nie mogli go zabić. Warto, żeby tutaj sobie nasi słuchacze uświadomili, że właśnie Antony Fremont był takim stworzeniem, taką mocą, która pozwalała mu widzieć myśli nawet na odległość, tak?
To prawda.
Nie można się było na niego zaczaić, on po prostu odbierał te sygnały zewsząd, tak? Wspomniałem tu o zwierzętach, mógł wczytać się w prymitywne mózgi zwierząt, mógł niejako taką kontrolę jakby takim ogólną społecznością, ogólnym organizmem sprawować, więc trudno byłoby na niego się zasadzić. Zresztą tutaj warto też zauważyć, że niektóre osoby, chyba matka w finale, z tego co mnie, o ile mi pamięć nie zawodzi, to sięga po pogrzebacz, taki ruch robi, jakby chciała go skrzywdzić. Więc tutaj doszli już do tego momentu, w którym po prostu nie mieliby oporów, żeby tego zrobić, gdyby po prostu mogli po prostu to uczynić, tak? A tak niestety nie mogą. Co do ciotki Emmy, ona jest troszeczkę otępiała taka też, ona taka tak, jest pogodzona tak. Z tym wszystkim, to też jest efekt działania Billego, który w którymś momencie, kiedy wyraziła się niezbyt przychylnie na temat jego poczynań, po prostu stworzył z niej taką otępiałą, lekko taką upośledzoną osobę niestety. To też jest efekt jego działania.
No właśnie dochodzimy
działań.
Do momentu, gdzie jest ten niepokojący rys na tym epizodzie, prawda? Bo to, co wszystko robi Antony, jest straszne. A jeszcze bardziej straszne jest to, przynajmniej dla mnie, że my tak naprawdę wielu z tych rzeczy nie widzimy, tylko o nich się dowiadujemy, słyszymy o tym, że to się wydarzyło. Wspomniałem o tym psie, który po prostu przestaje szczekać i przez moment zaczyna skomleć. I to działa na naszą wyobraźnię. Plus właśnie spalony sąsiad, plus na przykład zwierzęta, które on tworzy. To są, matka wspomina temu sprzedawcy, że to są rzeczy, ona w ogóle się gubi, opowiadając mu to, że te zwierzęta nie istnieją. W zeszłym tygodniu Antony stworzył coś, o nie, nawet to okropne było, ale odesłał to na pole kukurydzy na szczęście. Wiesz, o co chodzi? To, jak działa nasza wyobraźnia, jak zaczyna pracować nasz mózg podczas oglądania tego epizodu, jest dosyć niepokojące, bo wszystko tak naprawdę rozgrywa się gdzieś tam, tak jak w teatrze, poza sceną, a mimo wszystko patrząc na to, jak zachowują się dorośli wobec tego dziecka, to jest przerażające, wierzymy w to. Ci rodzice, ci bliscy i sąsiedzi są totalnie zastraszeni. To nawet nie wiem, czy dobre słowo jest zastraszeni. Oni są jakby sparaliżowani zupełnie tym strachem. Widać to na zbliżeniach, jak oni są spoceni, jak się pot wylewa po prostu z ich ciał, bo oni są tak przerażeni tym, co może zrobić. Chyba właśnie Najgorsze jest to, że ta wyobraźnia tego młodego chłopaka jest tak jak wyobraźnia dziecka, zupełnie niepohamowana, wyzbyta moralności i pewnych konsekwencji, jakie mogą te czyny wywołać. W związku z tym oni się boją, czy on ich, nie wiem, posieka na kawałki, czy on ich spali, czy ich wywróci na lewą stronę, czy połączy je z jakimś dziwnym zwierzęciem i każe im żyć. To jest jakaś taka naprawdę wizja daleko wykraczająca poza to, co sam powiedziałeś, Rafale, o inwazji kosmitów, o, nie wiem, eksperymentach nawet naukowych, jakich dokonywał dr Frankenstein. To jest coś o wiele bardziej groźnego, tak, bo zahacza o działania takiego właśnie szalonego bóstwa.
Ale z drugiej strony też dochodzi jeszcze to, o czym wspomniałem. Po prostu on nawet pragnąc czynić dobrze, tak, pragnąc pomóc na swój dziecięcy sposób. Czasami tak jest, dzieci po prostu myślą, że robią coś dobrego, tak, kiedy na przykład robią coś bardzo, bardzo złego, tak, czego nie powinny robić. Tak wspomniałem właśnie o wskrzeszeniu tego dżentelmena, który umarł, żeby sprawić przyjemność tej pani, którą Billy lubił, czy też Tony lubił, czy też chociażby wspomniałeś o tym rowerzyście, o tym dostawcy jedzenia, który pragnął się jak najszybciej stamtąd oddalić i Billy, nie wiem, czy to jest, chyba w filmie tego nie ma, ale w książce jest to dokładnie opisane, kiedy Billy odczytując ten myśl, że on chce się jak najszybciej oddalić, to chcąc mu po prostu sprawić przyjemność, sprawił, że pędził jak oszalały, tak? Nie wiem, jak to się mogło skończyć dla niego na tym rowerze, ale jego mózg został zmuszony do takiego pedałowania na pełnym tym, tak? Z pełnią mocą. Więc tak, no jest taka bardzo, bardzo dziecięca ta postać jednocześnie, ale widzimy, co by było, gdyby dziecku nie można było dziecka wychować po prostu, no bo jak wychować taką osobę, taką postać, która w każdej chwili na każdy karzący, prawda, głos, czy nawet jakąś inną formę kary, może, czy reprymendy, może zareagować sposobem unicestwieniem tej osoby w makabryczny sposób nawet, tak? Scena otwierająca chociażby tutaj pokazuje też, że oczywiście również ten Tony z opowiadania był skłonny do takiej okrucieństwa typowo dziecięcego, typowej, wypływającego takiego z typowej dziecięcej ciekawości, tak? Jeżeli my powiemy dziecku, że nie wolno krzywdzić na przykład stworzenia jakiegoś, tak? Bo robi mu krzywdę, bo jest też złe, to dziecko zrozumie po jakimś czasie, prawda, może nie od razu i przestanie tego robić, ale Billy, nie mając nad sobą tej karzącej ręki, na przykład czyni tak. W opowiadaniu coś takiego, jak zmusza szczura do tego, żeby się sam pożarł chociażby, tak? To też jest dość takim makabrycznym, fajnym, może nie fajnym, ale fajnie opisanym przez Jeromego Bixby'ego w opowiadaniu. Więc to jest taki typowy dziecięcy umysł, może nie socjopatyczny jeszcze, a w przyszłości i owszem, co pokazuje późniejszy remake tego włączony w segment właśnie Strefy Mroku The Movie. Jeszcze nie, ale w tej chwili widzimy dziecko, które zostało pozbawione totalnie jakichkolwiek ograniczeń i dano mu totalną władzę w ręce. Tak, ciekawy eksperyment taki myślowy ze strony właśnie pisarza, który moim zdaniem znakomicie się udał w postaci tego opowiadania i scenariusza owszem też.
To idąc dalej za tymi przykładami dotyczącymi, jak on po dziecinnemu próbuje ten świat opisywać i myśląc, że robi dobrze również dorosłym ludziom, to jest niesamowity fragment opisujący, w jaki sposób dostarcza rozrywki swoim bliskim i sąsiadom, właśnie młody Antony. To jest scena z telewizją, bo wspomniałem, że nie ma w tym świecie prądu. No, Antony uznał, że to jest niepotrzebne. Nie potrzeba elektryczności, fajnie jest się bawić na zewnątrz, cokolwiek mu tam przyszło do głowy. Chodzi o to, że elektryczności nie ma, ale w sposób cudowny, raz na jakiś czas on uruchamia telewizor, tylko że w tym telewizorze lecą takie programy, jakie chce Antony. I widzimy taką jedną sesję, gdzie rodzice oraz sąsiedzi zostały zaproszeni na telewizor. To zaproszenie to też jest głęboki cudzysłów, prawda? Bo oni nie mogą odmówić. Antony chce, żeby oni razem z nim oglądali jego ulubione programy i wszyscy dorośli mają się stawić karnie i oglądać te programy. Widzimy na ich twarzach najpierw, zanim zobaczymy, co oni oglądają, widzimy ogromne napięcie, a część w ogóle kobiet odwraca głowę i to, co oglądają na ekranie, to są walki dinozaurów. To jest po prostu to, co dzieciaki lubią, nie? Dinozaury, niech one się biją. No i widzimy po prostu, jak te dinozaury tam się naparzają. To jest zresztą fragment filmu Lost Words, Zaginiony Świat. Ta animacja jest, to są po prostu animacja poklatkowa tych dinozaurów, ale mimo wszystko jest to dosyć krwawe. Widzimy, że te dinozaury sobie robią krzywdę, krew po nich spływa, no tak to wygląda.
Co ciekawe właśnie tutaj warto nadmienić jeszcze, że o ile właśnie Bixby bardziej można powiedzieć, uczłowiecza postać Antoniego, tak? Gdzie sam scenariusz Roda Sellinga lekko go dehumanizuje, nadaje mu takie właśnie cechy no, psychopaty. O tyle właśnie to, co się dzieje na ekranie, jest bardziej zbliżone do tego, co dziecko chciałoby oglądać na ekranie telewizora. No, natomiast u Bixby'ego mamy jakieś abstrakcyjne kształty, tak? Kakofonie dźwięków, jakieś abstrakcyjne figury geometryczne, jakieś twarze odkształcone na tym ekranie. No, to na pewno mogło wywoływać niesmak i przerażenie, prawda, u widzów tych, którzy tam byli z Antonim Fremontem właśnie w tym pokoju, w tym salonie. Natomiast tak, u Roda Sellinga jest to typowo dziecięce, tak, ja lubię dinozaury, wszyscy muszą oglądać dinozaury. Znamy takie dzieci, prawda, z rzeczywistości. Na szczęście nie obdarzone mocą, prawda, żadną.
I koniec końców jest tak, że Billy, kiedy kończy się ten program, no inaczej mówiąc, Billemu, cały czas mówimy o Billim Mamim, Antony się nudzi, to mówi w pewnym momencie, dobra, koniec, klaszcze w ręce i telewizor przestaje grać. I oczywiście odwracając się do dorosłych, wszyscy mówią z takim wymuszonym uśmiechem na twarzy, to było super, ten program był świetny, naprawdę, Antony, to było coś, to była super rozrywka. Wiemy, bo widzieliśmy, że nikomu się to nie podobało, że zwyczajnie chcieliby spędzić ten czas inaczej. To jest przygrywką do tego, co za chwilę się stanie, ponieważ też zobaczymy, jak przebiegają urodziny, ponieważ jeden z sąsiadów państwa Fremontów, czyli rodziców Antonego, ma urodziny i no, te urodziny przebiegają w ten sposób, że dorośli chcą się bawić. Wiemy, jak dorośli chcą się bawić zazwyczaj, czyli po prostu słuchać sobie jakieś swoje muzyczki i pić alkohol. No i widzimy, jak Antony na to reaguje. Przede wszystkim o wszystko, co się dzieje, pomimo tego, że mamy tutaj jubilata, musi być zapytany Antony, czy jemu się to podoba, czy ja mogę włączyć muzykę, nie wiem, bo Antony prosi w pewnym momencie, żeby jeden z sąsiadów zaczął grać na fortepianie i tu dochodzimy do pewnego załamania jednego z bohaterów. Ta postać, która ma urodziny, nie jest w stanie już dłużej wytrzymać tego napięcia. No, naprawdę czuje. Oraz przechodzi pewnie załamanie nerwowe. Zaczyna zwyczajnie mówić do wszystkich, że trzeba z tym skończyć. My będziemy za chwilę mogli obejrzeć po raz pierwszy, jak Antony potrafi się mścić za niesubordynację. No bo kiedy dochodzi do tego momentu, że ten mężczyzna mówi w końcu, że to ty jesteś potworem, ty jesteś tutaj tym potworem, tam dorośli jeszcze próbują ugłaskać Antonego, ale to się nie udaje. Natomiast tutaj jest ciekawy fragment, że kiedy Antony staje naprzeciwko tego sąsiada i zaczyna mówić, że muszę zrobić coś z tobą, jesteś niedobry, źle się zachowujesz, to ten sąsiad mówi, czy możecie, on jest teraz skupiony na mnie, czy możecie coś zrobić, czy ktoś może podejść do niego i uderzyć go z tyłu głowy, wiesz o co chodzi, tam jest taki fragment dosyć mocny, kiedy on nakłania innych, żeby mu, no, że to jest jakieś wyjście z sytuacji, że to jest jedyny sposób, żeby zakończyć te błędne koło. Natomiast no, nikt albo się nie odważy tego zrobić, albo nie chce tego zrobić, bo jednak to jest morderstwo dziecka. Nie jest łatwe no, mówić przy rodzicach, żeby rodzice zabili swojego syna na przykład. No i Antony, intensywnie patrząc na tego mężczyznę, robi mu krzywdę. Jak ją opisać, tą krzywdę? Amerykanie na to mówią chyba Jack in the Box, to się nazywa ta zabawka, tak, prawda?
Tak, czyli pajacyk taki z pudełka.
Z pudełka. No i cóż, i on żyje. Najgorsze jest to, że to jest ta męczarnia. On jest jako głowa na sprężynie. Jeszcze przez moment się włącza ciocia, pamiętasz, wstaje i mówi, że ona to wolała zwykłą telewizję, nie to, co teraz oglądamy. I żeby było jeszcze ciekawiej, na koniec odcinka Antony wraca do fortepianu, każe znowu sąsiadowi innemu grać. Ojciec się pyta Antonego, to ty zrobiłeś? Antony mówi, tak, fajnie by było, jakby trochę teraz padał śnieg. I wszyscy mówią, tak, to jest świetny pomysł. Brak się kończy ten epizod takim właśnie słodkim obrazkiem, ale oczywiście wiemy, że to jest błędne koło, nie? Że to, jeśli moglibyśmy dalej toczyć tą historię.
No to ja mogę pomóc ci rozwinąć to.
Okej, no to ja kończę. Tak kończy się epizod. To chciałem jakby dopowiedzieć. Somebody take a lamp or a bottle or something and end this! You're a bad man. You're a very bad man. And you keep thinking bad thoughts about me. Wish it into the cornfield. Please, son, wish it into the cornfield, please. Koniec.
Nie musimy tutaj wytężać szczególnie wyobraźni, ponieważ w 2002 roku, w drugiej rewizji Strefy Mroku, tej prowadzonej przez Foresta Whitakera, która miała swoje wzloty i upadki, nie było tego klimatu oryginału oczywiście, natomiast ta druga seria, ta nowa seria Strefy Mroku miała w sobie i dzisiaj zwłaszcza ma coś, co my cenimy w sobie lata 80., czyli niesie w sobie ten urok seriali właśnie z lat 80. Ale wracając do samego It's a Good Life, seria ta doczekała się po 40 latach, ten odcinek doczekał się remake'u po 40 latach It's Still a Good Life, gdzie okazuje się, że Pleasantville jest nadal trzymane w ryzach przez Antoniego, dorosłego już Antoniego. Tutaj powraca dorosły Billy Mami w tej roli, co jest bardzo ciekawym też zabiegiem, też takim dość nietypowym, jeżeli chodzi o seriale, kiedy taka postać powraca. Wiem, że Billy Mami też powrócił w tym Lost in Space, też tak, w jakiejś takiej dziwnej roli. Ja jeszcze Lost in Space nie obejrzałem, ale też kiedyś wyraziłem taką nadzieję, że prawdopodobnie gdzieś tam umieszczą, tak?
I to się stało.
Również Billy'ego Mamiego i to się niby stało, chociaż ja jeszcze nie wiem jak, muszę do tego w końcu przejść. Natomiast tak, Pigsville, przepraszam, nie Pleasantville, tylko Pigsville jest trzymane przez Antoniego w żelaznym uścisku. 40 lat minęło, miasteczko nadal jest pod jego butem, że tak powiem. Natomiast jest jedna zmiana, mała, istotna nastąpiła. Antoni ma córkę, tak, małą Audrey. No i tutaj w niej właśnie mieszkańcy Pleasantville oczywiście też powróciła w roli matki Cloris Leachman, która grała w oryginale również jego matkę.
Tak.
Tutaj jest nadzieja właśnie mieszkańców w tym, że być może są takie podejrzenia, że Audrey ma podobne zdolności jak jej ojciec, a jest taką dobrą dziewczynką, taką dobrą, definitywnie dobrą, tak? U niej nie ma tego rozróżnienia, tak jak u Billy'ego na przykład, że robi złe rzeczy z czasami dobrych pobudek. Ona po prostu została wychowana tak, żeby jednak miała tą empatię, żeby umiała kontrolować, odczytywać te emocje. No i jest też ta Audrey jedyną słabością Tony'ego, tak? Chyba jedyną osobą, którą tak naprawdę Tony kocha, tak? No ale tutaj mieszkańcy, widząc w niej jakąś taką nadzieję na tą przyszłość, na możliwość wyrwania, na przeciwstawienie się wreszcie tej istocie, czy temu komuś, kim jest Billy, przepraszam, Tony, ciągle nam się to będzie myliło, Tony, to właśnie ją próbują jakoś do tego skłonić, żeby pomogła tutaj wyrwać się z tego, tak? No nie wiem, czy będę zdradzać, czy zdradzę wam zakończenie, czy nie. Polecam obejrzenie sequela, bo jest naprawdę dobrze rozwiniętym sequelem w stosunku do oryginału. Ciekawym też, zwłaszcza, że jak wspomniałem, swoje role powtarzają Billy Mami i Cloris Leachman, to też jest taki nietypowy zabieg, jeżeli chodzi o telewizję. I myślę, że nie będę wam tutaj zdradzał zakończenia, bo liczę na to, że w nowej rewizji Strefy Mroku w 2019 zobaczymy trzecią część tego, tak? Także tryptyk musiałby się domknąć. Całe szczęście Billy Mami żyje, ma się jeszcze dobrze, także spokojnie może jeszcze zagrać. Audrey też już dorosła, prawda, od tego 2002 roku, także też możemy mieć tutaj ciekawą sytuację. No i może wrócimy do Pigsville, tak? A jeżeli chcecie obejrzeć, to gdzieś tam zawsze na platformach streamingowych jest to gdzieś dostępne, można znaleźć ten odcinek. Ja polecam. Oczywiście jest to jeden z niewielu przypadków, gdzie kontynuacja, bo remake tego odcinka chyba powstał właśnie na potrzeby tego segmentu Twilight Zone The Movie, obok The Most bodajże... jeszcze jednego odcinka, które nie były dobre, po prostu były słabe. Widzieliśmy też remake chociażby Personal Life in Shadow, coś takiego było, Personal Life in Darkness, był taki jeden z tych remake'ów z Strefy Mroku w serialu 2002 roku, nie był dobry, natomiast It's a Good Life fajnie rozwija te wątki, fajny twist jest na końcu również, więc serdecznie polecam wam, wydaje mi się, że to jest bardzo fajne, bardzo dobre rozwinięcie tego, co mieliśmy w przypadku odcinka oryginalnego.
Ci, którzy słyszeli nasz podcast, to pamiętają, zachwycaliśmy się epizodem Black Mirror pod tytułem USS Callister, gdzie mamy taką wersję Star Treka. Widać tu ewidentnie, że są jakieś połączenia.
Tak, no wiemy, że Charlie Brooker był wielkim fanem, prawda, Strefy Mroku, tak. Już niejednokrotnie dawał temu upust, że tak powiem, w Black Mirror i to jest bardzo takie fajne przełożenie też na nasze współczesne realia tych możliwości, tak? Człowieka, który jest obdarzony takimi zdolnościami, no praktycznie nieograniczonymi, tak? Które ograniczają tylko jego wyobraźnia, coraz bardziej zwichrowana, coraz bardziej wiadomo, im po więcej ktoś sięga dzięki swej mocy, tym większy ma apetyt na robienie czegoś jeszcze, tak? Jeremy Bixby może być znany też polskim widzom z tego, że popełnił taki bardzo fajny film, który w zasadzie to było moje pierwsze zetknięcie się z twórczością Jeremy'ego Bixby'ego, Zresztą w tytule tego filmu też jest dodane Jerome Bixby's The Man from Earth. Nie wiem, czy ten film widziałeś, Człowiek z Ziemi. To jest film taki nietypowy, science fiction, w którym grupka ludzi spotyka się w takim domku i jeden z nich twierdzi, że jest człowiekiem, który żyje od kilku tysięcy lat. I wśród tych właśnie zebranych tam grona, bo to są nauczyciele pewnej szkoły, w której ten człowiek od pewnego czasu uczy, z którymi się przyszedł pożegnać, ponieważ jego takim problemem jest to, że kiedy mieszka w jakimś miejscu zbyt długo, to ludzie zaczynają odkrywać to, że on się nie starzeje, tak? Wszyscy dookoła się starzeją, on nie. I zawsze po pewnym czasie musi się opuścić to miejsce, zazwyczaj robi to ukradkiem, a w tym przypadku, że szczególnie mu te osoby przypadły do gustu, zbiera tych wszystkich nauczycieli w jednym domu, w jednym pokoju. Tam są naukowcy, psychologowie, też humaniści, tak? I wszyscy razem rozpatrują właśnie te wszystkie implikacje tego, które mogą wypływać z tego, że mają właśnie do czynienia z człowiekiem długowiecznym, żyjącym od wielu, wielu lat, który może być też podstawą do wielu mitów, tak? I też to podstawą do wielu religii. Pojawia się tam też sugestia, że właśnie ten człowiek, który tutaj siedzi z nimi w tym pokoju, jest Jezusem, tak? Tam też jest cała taka historia rozwinięta tego, skąd na przykład Jezus, skąd naleciałości na przykład nauk jakichś tam powiedzmy wschodu w Ewangeliach, tak, nauczaniu Jezusa Chrystusa. Więc tutaj też jest taki fajny motyw, to nie jest do końca dopowiedziane, ale też właśnie to jest moje takie pierwsze zetknięcie z właśnie z twórczością Bixby'ego i też bardzo rewelacyjny, bardzo zapadający w pamięć film, tak, także polecam, bo to jest taki właśnie bardzo, bardzo strefą rockowy, gdzie niewiele się dzieje, mała, skromna, zamknięta przestrzeń. W zasadzie wszystko opiera się na dialogach, a napięcie czasami jest takie, no, którego nie dostarczą rasowe thrillery. Także szczególnie polecam The Man from Earth. Zresztą niebawem chyba powinien się pojawić również remake tego filmu. Był zapowiadany, nie wiem, czy tam się coś ruszyło w tym w związku z tym. Natomiast tak, polecam szczególnie, jeżeli chodzi o twórczość, inne twórczość Jeremy'ego Bixby'ego. Swoją drogą też warto zwrócić uwagę na to, że mieliśmy też taki odcinek w Strefie Mroku, Long Life Walter Jamison, tak, który też gdzieś nawiązywał do tego mitu człowieka długowiecznego. Mhm.
To jeszcze taka wiadomość a propos tych rankingów. The Time Magazine, to jest ten magazyn, który zajął się pozycjonowaniem tego odcinka, który dzisiaj omawiamy. Otóż Time Magazine uznał, że są trzy odcinki, na które zwrócił uwagę z Strefy Mroku. Trzy odcinki, które uważa ten magazyn za najważniejsze odcinki całości wszystkich sezonów Strefy Mroku. I to jest Time Enough at Last, The Monster Are a Dual Maple Street oraz dzisiejszy omawiany przez nas epizod, czyli It's a Good Life. To jest jedna wiadomość. A druga taka, że w 1997 roku TV Guide, czyli też taki magazyn telewizyjny, nie wiem, czy on jeszcze wychodzi w Stanach, ale na pewno był bardzo popularny. Tam ludzie czerpali informacje dotyczące ramówki i recenzji poszczególnych show telewizyjnych amerykańskich. Otóż ten TV Magazine określił 100 najlepszych epizodów wszechczasów, jeśli chodzi o seriale, i na miejscu 31 umieścił właśnie epizod ten Strefy Mroku, It's a Good Life.
Wysoko, no na pewno jest to odcinek dobry, na pewno wpływowy. Myślę, że to też zaważyło na tym, że tak bardzo często jest przywoływany. Ale on sam w sobie też stanowi taką ucztę, takie widowisko, mocno trzyma też w napięciu, oczywiście rola Billego Mamiego, jego zestawienie tej właśnie możliwości, tak, tej możliwości kreacji, wpływania na rzeczywistość z takim typowym Urwisem, tak, wręcz można by powiedzieć z powieści Marka Twaina chociażby, tak. Typowy łobuz, który po prostu chce się bawić, tak, to ma w sobie coś uroczego, ale też jednocześnie demonicznego. Ten aktor zagrał tutaj świetnie, oczywiście po raz drugi dał świetny popis. Oczywiście tak jak wspomniałeś, Strefa Mroku i ogólnie miłość do science fiction gdzieś tam się odcisnęła na nim i przez wiele, wiele lat był aktywnym członkiem fandomu. Do tej pory jest też, bardzo często się udziela, bardzo też często występuje w jakichś konwentach i wywiadach dotyczących Strefy Mroku, bardzo chętnie mówi. Także dziwiłbym się, gdybym go nie zobaczył w kolejnym remake'u dopełniającym trylogię właśnie It's a Good Life. Mam nadzieję, że Jordan Peele ma to na uwadze, przepraszam, i nam tutaj dostarczy jeszcze trzeciego dopełnienia tej historii. Także na pewno jest to bardzo dobry odcinek. Wszyscy aktorzy stoją, moim zdaniem, na wysokości zadania. Czuć to napięcie, to takie przymuszanie się, tak, wbrew sobie do hołubienia tego tego Billiego. Jest bardzo fajny motyw, właśnie ten dialogowy, o którym wspomniałem, kiedy nawet oni, kiedy mówią o jakimś nieszczęściu, które mi się przydarzyło, to mówią, to dobrze, że mi się to przydarzyło, prawda? To wspaniale, że to jest, że jest tak, że takie coś mi się przydarzyło, to wspaniale, że coś mi się popsuło, tak? To wspaniale, że już nie ma muzyki, tak? No i to jest właśnie tego typu odcinek, taki mocno stojący w kontrastach, tak? Czyli ten mały chłopiec, taki słodki, który potrafi być potworem, tak jak sam Sterling na samym początku zaznacza swoją drogą, Billy w opowiadaniu ma tylko 3 latka, tak? To jeszcze bardziej uzasadnia niejako tą jego taką niewiedzę w rozgraniczeniu tego, co dobre i złe, tak? U Billego właśnie tego serialowego bardziej tą premedytację czuć też, tak jakby tą złośliwość, która wychodzi już mniej więcej w tym wieku. Wiemy, że dzieci potrafią być złośliwe i okrutne już, tak, w tym wieku. I robiąc to z pełną świadomością tego, że to, co robimy, jest złe, tak. Więc tutaj też mamy taki motyw. Na pewno bardzo wpływowy. Nie wiem, czy w 3 najlepszych odcinkach Strefy Mroku, bo bym go umieścił, idąc za tym właśnie zestawieniem magazynu Time. Dość dziwne zestawienie, przyznam szczerze, bo to nie są złe odcinki oczywiście, które wymienili. Tam było Monster Duel, Maple Street, prawda? It's a Good Life i Time Enough at Last. To są wszystkie odcinki, które my bardzo lubimy, tak? Wiem, że Time Enough at Last jest twoim ulubionym odcinkiem. Ja nie mógłbym tego powiedzieć, że It's a Good Life czy Monsters Are Due on Maple Street są moimi ulubionymi odcinkami, mam inne. Ale myślę, że zasłużenie, że się znalazły mimo wszystko na tej liście. No na pewno jest to odcinek, jak powiedziałem, bardzo mocno, który się odcisnął piętnem na twórczości wielu, wielu twórców. Stephen King jest tutaj takim, można powiedzieć, koronnym przykładem, ale nie tylko on zresztą, co widzimy w każdym z tych filmów, które do tej pory eksploatują właśnie tematykę tego opętanego dziecka, bądź dziecka okrutnego, złego. Wiem, że na przykład Macaulay Culkin też wystąpił w takim jednym filmie. Krótko po tym właśnie, kiedy zagrał w Home Alone, teraz nie pamiętam tytułu, ale też właśnie takiego dziecka, które robi krzywdę innym dzieciom, wystąpił. To też, jeżeli tam chcecie poznać troszeczkę jego z innej strony, tego słodkiego Kevina, to możecie gdzieś tam poszukać. Ten film pewnie gdzieś tam dostępny jest. Także mówię, długa plejada dzieci złych, dzieci opętanych, dzieci morderczych, o skłonnościach zabójczych i w ogóle okrutnych. Na pewno można tutaj przypisać właśnie Jeremy'emu Bixby'emu i właśnie temu odcinkowi Strefy Mroku, bo ja, mówiąc szczerze, nie kojarzę żadnego innego obrazu filmowego, który by wcześniej właśnie tej problematyki dotykał. Naszego ulubionego Billego Mamego zobaczymy jeszcze w 5 sezonie, obok drugiego naszego, jednego z naszych ulubionych aktorów, czyli Jacka Klagmana w odcinku In Price of Peep. Także jeszcze jeden występ Billego Mamego przynajmniej. Oczywiście wszystkim, tak jak wspomniałem, polecam serial Strefy Mroku z 2002 roku. Wspomniałem też właśnie o remake'u, do którego scenariusz, co ciekawe, napisał Richard Matheson, chociaż to nie był dobry, jak wspomniałem, to nie jest dobry remake. Ja nie lubię tych odtwórczych odcinków, tych odtwórczych remake'ów. Wcześniej wspominałem, właśnie nie mogłem przyjść na to, jaki był tytuł tego, a teraz sobie przypomniałem i się dziwię, bo to bardzo ważny epizod, czyli The Eye of the Beholder został w ten sposób zremake'owany, gdzie w zasadzie mamy 1:1 przeniesioną sytuację w remake'u. Tutaj mamy akurat w przypadku tego segmentu filmowego napisanego przez Richarda Mathisona, mamy niestety zbyt odtwórcze, to jest za kamerą, znaczy reżyserem, przepraszam, był tego Joe Dante, tak? To też jest ciekawe, chociaż to dobry reżyser, prawda, ma swoje wielkie momenty, ale tutaj akurat też bardzo odtwórczo podszedł do tego, także nie polecam, ale samą kontynuację oczywiście właśnie w Strefie Mroku, tej iteracji z 2002 roku polecam, bo to jest takie fajne, bardzo dobre rozwinięcie tej koncepcji, no i możemy się dowiedzieć, co się działo dalej pod kopułą, tak? Swoją drogą, znowu wracając do opowiadania, w opowiadaniu nie jest tak, że ta reszta świata została wymazana, tylko po prostu czasami, jeżeli zdarzy się komuś zbłądzić w te rejony, to po prostu staje się on jakby częścią tego kolektywu. Zostaje jego możliwość odejścia zabrana mu, tak? Co też jest bardzo fajnie zwizualizowane w przypadku zwierząt, które po stworzeniu tej enklawy w polu kukurydzy przybywają z zewnątrz, też zaciekawione tym takim idyllicznym tam, powiedzmy, rajem dla zwierzątek, tak? Są jako zwabiane. Nie siłą umysłu przez Antonego, tylko dlatego, że tam się fajnie zwierzętom żyje, tak? Czyli ten cały świat zewnętrzny, on nie jest wymazany, tak jak to jest sugerowane w serialu, tak? Mm-hmm. No na pewno jest to jeden z najlepszych odcinków tego sezonu, to możemy przyznać od razu. Zobaczymy, jak on tam się uplasuje w naszym zestawieniu, ale na pewno nie najlepszy, tak? Na pewno ikoniczny pod wieloma względami, bo też bardzo, bardzo często trafia się właśnie gdzieś tam, wpisując Strefa Mroku, pierwsze obrazki, które wyskoczą, to gdzieś tam ten Billy, pajacyk celujący, Billy celujący palcem w kogoś i mówiący you bad man, you very bad man. Tak, tak. No i to właśnie postać tego dzieciaczka, która na pewno się gdzieś tam odcisnęła w twórczości innych. No, dla nas to zawsze będzie takie dodatkowe to, o czym wspomniałeś, że my omawiając też, przygotowując się do omawiania i gdzieś tam po pierwszym obejrzeniu szukając jakiegoś szerszego kontekstu tego, też nabieramy troszeczkę innego podejścia, tak? Czy to jest rozszerzenie tego na opowiadanie, rozszerzenie tego na remake, rozszerzenie naszej wiedzy na właśnie sequel i to też jakoś sprawia, że ten odbiór jest troszeczkę inny tego, tak? Na inne detale zwracamy uwagę i czasami jest tak, że bardziej doceniamy, tak, ten odcinek, który oglądamy, tak jak The Grave chociażby. W przypadku It's a Good Life mam chyba troszeczkę odwrotną tendencję, tak, że po przeczytaniu opowiadania, po zapoznaniu się z tym, co było później stworzone na bazie tego, wydaje mi się, że ten odcinek troszeczkę taki, no, mógłby być w paru aspektach mógł być lepszy, tak, gdyby twórcy byli troszeczkę z Rod Serling bardziej odważni w pokazywaniu tego. Tutaj na przykład oszczędza się nam widoku chociażby chyba trzygłowego stworzenia, które stworzył Anthony, tak? Tego tutaj nie ma. Gdyby to, prawda, pokazać jeszcze, byłby to odcinek jeszcze bardzo szokujący, jeszcze bardziej dopełniający tej postaci, tak? W jakimś tam aspekcie. W każdym razie bardzo dobry odcinek.
Tak. I to jest chyba wszystko, jeśli chodzi o ten epizod. Uznajmy go za wartościowy, dobry. A oczywiście zawsze czekamy na to, co powie na koniec Serling, na jaki kolejny epizod nas zaprosi. I tutaj diametralnie, może nie diametralnie, bo ten epizod też nie był zbyt wesoły, ale zmieniamy jeszcze bardziej pomroczność Strefy Mroku. Epizod, który omówimy następnym razem, to 9. epizod w kolejności 2. sezonu, potem Death's Head Revisited. No i to jest taki temat, który już wielokrotnie był poruszany przez samego Serlinga. My też o tym mówiliśmy, że Serling był takim człowiekiem, który przeżył wojnę i miał swoje zdanie na temat różnego rodzaju bardzo złych sytuacji związanych z pojęciem wojny jako takiej. On robił odcinki, które nawiązywały bezpośrednio do tego, co on sam przeżył, czyli II wojnę światową na Pacyfiku, oraz zdarzają się oczywiście epizody o te wojenne, nazwijmy, które mówią o zamierzchłych czasach, jak wojna secesyjna, ale również to pojęcie, to myślenie, ta filozofia Serlinga tam się również pojawia. W tym wypadku będziemy mówić o tyle o poważnym temacie, jakim jest Holokaust, bo w tym epizodzie ta rewizyta będzie dotyczyła Dachau, czyli jednego z obozów koncentracyjnych. Temat poważny, epizod poważny i to też świadczy o tym, jak szeroki kontekst zatacza Strefę Mroku. Mamy 60. rok, mamy amerykańską telewizję i oto zasiadający widzowie, publiczność amerykańska w piątkowe gdzieś tam popołudnia mogło zobaczyć taki epizod. To oczywiście wszystko tytułem wstępu, więcej na ten temat, być może też o tym myśleniu, o Holokauście, jak to wyglądało w latach 60. powiemy w ramach tego epizodu. Teraz tylko przygotowuję. Mówiąc właśnie o tym, że mamy jeden po drugim epizod dotyczący jakiejś kondycji ludzkiej, to jest bardzo też istotne, bo Serling wielokrotnie również starał się w swoich odcinkach, epizodach Strefy Mroku o tym mówić, jaki jest jego stosunek do człowieka. No i śmiem twierdzić, że nie jest on zbyt miły. Czemu trudno się dziwić? No, jakby nie było. Następnym razem omówimy epizod, który zahacza o Holokaust, zahacza o sprawy bardzo, bardzo poważne.
Tak, i to jest o tyle jeszcze ważne, że oczywiście będziemy pewnie powtarzali to jeszcze, tylko nadmienię teraz, że mamy rok 60, krótko po tym, kiedy zakończyła się wojna, to jest stosunkowo relatywnie krótki czas, kiedy jeszcze kwestia tego istnienia obozów koncentracyjnych i tego, co się tak naprawdę w nich działo. Powiedzmy sobie też szczerze, że większość Amerykanów, bardzo duża część Amerykanów, może nie większość, miała przekonanie, że te obozy koncentracyjne były takie tylko obozy, na przykład takie, nie wiem, jak gdzieś na terenie Anglii na przykład, gdzie przetrzymywano się jeńców wojennych, prawda? Nie mieli tej świadomości, co się tak naprawdę w tych obozach działo. I taki odcinek też mógł być odcinkiem, który na wiele sposobów otwierał oczy i uzmysławiał Amerykanom to, co tak naprawdę się wydarzyło, okrucieństwo obozów śmierci na terenie Niemiec, Polski również, także na pewno bardzo ważny odcinek, na pewno bardzo istotny w tamtym czasie, na pewno też bardzo mocno wpływający na
widza. I to jest jakby ten króciutki wstęp pozwoli wam, słuchacze, jakby również to ciekawe w zestawieniu tego, co mówiliśmy dzisiaj, zrozumieć, czy też idąc za nami, zachwycić się tym, jak szeroki kontekst jest ukazywany często w Strefie Mroku. Mieliśmy tu epizod o chłopcu, który jest szalonym bogiem, nazwijmy, A za chwilę będziemy mieli epizod, który opisuje właśnie sytuację powrotu do obozu koncentracyjnego i o tym, na czym polega zmierzenie się z tym strasznym wydarzeniem, jakim był Holokaust. I to wszystko jeden po drugim. Epizod rozrywkowego serialu, który miał w swoich zamiarach lub też w ramówce pojawiać się pod szyldem science fiction. I to jest dosyć ciekawe i warto o tym pamiętać. I oczywiście o tym powiemy w kontekście kolejnego epizodu Strefy Mroku, następnego. A dzisiaj to chyba już wszystko. Chyba, że coś jeszcze pominęliśmy a propos tego epizodu, Rafale. No ja już powiedziałem wszystko. Powiedziałem nawet ile razy powiedziano tutaj słowo good. Więc ode mnie wszystko już.
No ja jako uzupełnienie także polecam właśnie sequel. Można sobie fajnie tą historię troszeczkę dobudować. Polecam opowiadanie też, które gdzieś tam na nowe tory może wasze myśli zepchnąć odnośnie Antoniego Fremonta. I w zasadzie to wszystko. Także myślę, że się tym, powiedzmy, no, niezbyt optymistycznym akcentem pożegnamy. Tak, Antoni żyje, o, że tak powiem.
Antoni żyje.
Uważajcie.
It's alive. It's a life, sometimes it's a good life. No i może rzeczywiście, jeśli macie pociechy swoje, w sensie dzieci, no to uważajcie. Nie karcie ich zbytnio.
Na pewno.
Okazuje się, że może być to Antony Fremont.
Ale to też pokazuje, do czego doprowadzi. Może doprowadzić takie wychowanie totalnie pozbawione ograniczeń. Tak.
No tak, to troszeczkę metaforycznie pokazuje to, w jaki sposób.
Może taki był zamysł twórców, nie wiemy o tego. Być może gdzieś tam jakiś taki głębszy sens, tak, głębszy wydźwięk ma ta historia.
Może tak jest. No właśnie, i na tym polega genialność Strefy Mroku. Widzicie, nie możemy się pożegnać z tym epizodem i w ogóle ze Strefą Mroku dzisiaj i cały czas coś dodajemy, pomimo tego, że ten epizod przecież ma już prawie 60 lat. No i tyle. Dziękuję ci bardzo, Rafale, dzisiaj za ten epizod, za nagranie i oczywiście słyszymy się wkrótce w Strefie Mroku.
Dziękuję również i do usłyszenia.
It's snowing outside. Anthony, are you making it snow?
Yes, I'm making it snow.
Why, that'll ruin half the crops, you know that, don't you? Half of the crops, that's what that'll...
Dad.
But it's... good that you're making it snow, Anthony. It's real good. And tomorrow's going to be a real good day.
No comment here. No comment at all. We only wanted to introduce you to one of our very special citizens, little Anthony Fremont, age 6, who lives in a village called Peeksville, in a place that used to be Ohio. And if by some strange chance you should run across him, you had best think only good thoughts. Anything less than that is handled at your own risk. Because if you do meet Anthony, you can be sure of one thing. You have entered the Twilight Zone.